Zatem wracamy do tematu, jaki poruszamy od jakiegoś czasu, na temat walki duchowej. Ostatnią środę mówiliśmy o strategii, czy o walce duchowej Pana Jezusa Chrystusa. Podkreślę te najważniejsze w moim przekonaniu myśli, o których sobie wówczas powiedzieliśmy. Po pierwsze, zauważyliśmy, analizując walkę duchową Pana Jezusa, że do tej walki duchowej na pustynię został poprowadzony przez Ducha Świętego. Nie poszedł tam z własnej inicjatywy, nie poprowadził go tam żaden demon ani diabeł, tylko poszedł prowadzony przez Ducha Świętego. Z czego wynika, że to nie jest tak, że Bóg ochrania swoje dzieci tak dalece, żeby nie staczały walki duchowej. Jeśli ktoś myśli, że jest zwolniony z walki duchowej, to prawdopodobnie jutro będzie miał problemy. Będzie miał problemy, bo nie jest gotowy, żeby podjąć walkę. Pamiętacie, od jakiego punktu wyszliśmy? Wyszliśmy, mówiąc o walce duchowej. Wyszliśmy od twierdzenia apostoła Pawła, który nakazuje swojemu duchowemu synowi, Tymoteuszowi, staczaj duchowy bój. A więc jest oczywistą wolą Bożą, by dzieci Boże były skonfrontowane w duchowym boju. A więc to znaczy, że nie jest to sprzeczne z wolą Bożą, jeśli staczamy duchowy bój. Jest to jakby wkalkulowane w nasz życiorys duchowy, byśmy staczali duchowy bój. Dlaczego mamy staczać duchowy bój? Mówiliśmy o tym. Ponieważ nigdy byśmy się nie okazali zwycięzcami, jeśli byśmy nigdy boju nie staczali. A przecież Biblia, a zwłaszcza Apokalipsa, jest pełna świadectw o błogosławieństwach dla tych, którzy staczają duchowy bój, którzy są zwycięzcami. W liście do Efezjan jest powiedziane: zwycięzca odziedziczy. W listach następnych jest mowa: zwycięzca odziedziczy, zwycięzca odziedziczy, zwycięzca odziedziczy, aż w końcu jest powiedziane: zwycięzcy pozwolą zasiąść ze sobą na moim tronie. A zatem zwycięstwo możemy odnosić tylko wtedy, jeśli staczamy bój. Jeśli byśmy boju nie staczali, a nie mielibyśmy przeciwnika, no to oczywiście żadni z nas wtedy zwycięzcy. Bóg nie jest tym zainteresowany, żebyśmy życie przeżyli, nie staczając żadnego boju, żadnego zwycięstwa, jednocześnie nie odnosząc. I jeśli chodzi o Bożą strategię, o Bożą myśl, to tak jak wam kiedyś już mówiłem, Bóg nie przewiduje czegoś takiego jak totalna porażka swoich dzieci. Dlatego zauważcie, że zbroja Boża, którą mamy nosić, jest zbroją, która chroni nas tylko od przodu, bo Bóg przewiduje, że jako zwycięzcy pójdziemy stale i stale naprzód. Bóg nie bierze pod uwagę czegoś takiego, że będziemy się odwracać, by uciekać od nieprzyjaciela, dlatego nasze plecy nie są niczym chronione, bo Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy szli bezustannie naprzód i udziela nam ochrony z przodu. A zatem podkreśliliśmy to, że Duch Święty był tym, który po chrzcie w Duchu Świętym Jezusa zaprowadził na pustynię, aby staczał bój. I czasem się wierzący ludzie dziwią, dlaczego ich życie jest pełne zmagania, pełne wichrów, pełne doświadczeń. Nie jest to nic anormalnego. Jest to coś, co jest wkalkulowane w nasze chrześcijańskie życie. I nic na to nie poradzimy. Taki jest program Bożego postępowania z nami. Po drugie, zauważyliśmy, umiłowani, że ten bój, który staczał Jezus na pustyni, to był bój osobisty. Jezus nie toczył go w asyście aniołów. Owszem, aniołowie przystąpili do Pana Jezusa po zakończonym boju. Ewangelista Mateusz w 4 rozdziale powiada, że gdy Jezus odniósł zwycięstwo nad diabłem, wtedy przystąpili aniołowie i usługiwali Panu Jezusowi. No, ja bym się chętnie zapytał tych aniołów, a gdzie wyście byli, jak Jezus staczał bój? Dlaczegoście nie przyszli z odsieczą, z pomocą? Skoro tak się stało, że Jezus ten bój staczał samotnie, bez asysty aniołów, to by oznaczało, że Bóg chce każdego z nas personalnie, osobiście nauczyć staczać zwycięski bój. Nie, Bogu nie chodzi o to, żebyśmy byli jak małe dzieci, które gdy tylko cokolwiek zaraz płaczą, wzywają poprzez płacz matkę, pastora, starszych. Bogu chodzi o to, żebyś tam, gdzie jesteś, w pracy, w zakładzie pracy, na uczelni, w szkole, żebyś się nauczył staczać zwycięski bój. Wtedy, gdy nie ma nikogo wokół ciebie, żebyś się także okazywał zwycięzcą. Prawdą jest, że jeśli już dochodzi do takiego momentu, że sobie sami poradzić nie możemy, wówczas możemy poprosić kogoś, by nam pomógł w tym duchowym boju. Brata, siostrę, poprosić pastora, poprosić starszych, żeby się z nami pomodlili, byśmy mogli odnieść zwycięstwo. Powiedzieliśmy także, że Jezus, aby odnosić zwycięstwo, nie powoływał się na swoje pochodzenie, choć mógł się powołać na swoje pochodzenie jako Syn Boży, choć mógł powiedzieć, że bez grzechu został poczęty, choć mógł się powoływać nawet na to, co słyszał w Jordanie z ust samego Boga, Ty jesteś Syn mój umiłowany, ale Jezus się nie powoływał na swoje pochodzenie, nie powoływał się na to, kim jest. Z tego by wynikało, że tocząc duchowy bój, nie jest to skuteczne, by się powoływać na swoje pochodzenie, z dziada, pradziada jestem, albo jeszcze cokolwiek innego. Jezus, staczając duchowy bój, używał miecza ducha, którym jest Słowo Boże. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że ilekroć razy był atakowany przez diabła, wyciągał miecz ducha, którym jest Słowo Boże, i raził nim i odpierał ataki mieczem ducha. I powiedzieliśmy, że jeśli dziecko Boże chce odnosić zwycięstwo w swoim życiu, to musi po pierwsze znać Boże Słowo i musi się nauczyć władać mieczem ducha. Gdy przychodzi diabeł ze zwątpieniami, bierz miecz ducha i, że tak powiem, odpieraj go tym atakiem, tym mieczem. Gdy przychodzi, aby ci wmawiać, że nie będziesz zbawiony ani ty, ani twój dom, wyciągnij ten miecz z Dziejów Apostolskich i powiedz, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony on, a więc ja i mój dom. Odpieraj te ataki. A żeby z kolei wiedzieć, który miecz wyjąć, trzeba znać Boże Słowo. I tu wyłania się potrzeba czytania, medytowania nad Bożym Słowem, zapamiętywania pewnych tekstów. Trzeba wiedzieć, jeśli przychodzi diabeł i zaczyna cię oskarżać za twoje stare życie, wyjąć miecz ducha i powiedzieć: diable, idź precz ode mnie, bo stare rzeczy Chrystusie Jezusie przeminęły, a wszystko stało się nowe. Odpierać w ten sposób ataki nieprzyjaciela. Dzisiaj pójdziemy dalej, o krok dalej, i zastanowimy się nad tym, jak odpierali ataki nieprzyjaciela pierwsi chrześcijanie. Bo gdy porównujemy odpieranie ataków przez Pana Jezusa i z odpieraniem ataków przez pierwszych chrześcijan, to zauważamy pewną różnicę. To znaczy zauważamy jakby pogłębienie, jakby uzupełnienie. Musimy pamiętać, że dzieło Jezusa dokonane na Golgocie wzbogaciło możliwości pierwszych chrześcijan i nas zarazem do odpierania ataków diabła. A więc będziemy dziś mówić o odpieraniu ataków przez pierwszych chrześcijan. Jestem przekonany, że pierwsi chrześcijanie doskonale rozumieli, co Jezus miał na myśli, gdy mówił: demony odpędzać będziecie. Dlatego ich służba, służba pierwszych chrześcijan zawierała też taki element, jakim jest odpieranie ataków demonicznych. I moje przekonanie jest takie, że Ewangelia nie zawierająca elementu odpierania demonicznych ataków czy odpędzania demonów nie jest Ewangelią Ewangelii. Nie jest zwiastowaniem ewangelicznym. Bo przecież zwiastowanie Ewangelii zawiera element, jakim jest odpędzanie demonów. Jeśli my się przed tym zatrzymujemy, nie głosimy pełnej Ewangelii. Jeśli nie głosimy, załóżmy, o uzdrawianiu chorych przez wiarę, nie głosimy pełnej Ewangelii. Jeśli nie głosimy o uwolnieniu od presji demonicznej, nie głosimy pełnej Ewangelii. Bo przecież Jezus ją głosił, sam praktykował i także nakazał Kościołowi i pierwszy Kościół, pierwsi chrześcijanie to poselstwo zwiastowali i praktykowali. I teraz analizując ich sposób postępowania z demonami, daje się zauważyć pewne nowe elementy, które nie występują w czterech Ewangeliach. A to z wiadomych powodów. I teraz, gdy poszukujemy tych nowych elementów w postępowaniu pierwszych chrześcijan, to zdumiewa nas przede wszystkim i fascynuje zarazem to, że pierwsi chrześcijanie w swym postępowaniu, w tym także postępowaniu z duchami ciemności, powoływali się na imię Jezus. Nie zauważamy tego w służbie Jezusa. Jezus nigdzie nie mówił: w imieniu Jezusa demonie wyjdź z niego. Jezus tego nie robił. Ale w postępowaniu pierwszych chrześcijan to zauważamy, że oni się zwykle, przede wszystkim, najczęściej odwoływali do imienia Jezus. Będziemy to obserwować. I w związku z tym powiedzmy sobie o tym nowym elemencie, jakim jest imię Jezus. Jest to niezwykle skuteczne. Przestrzegam wszakże przed tym, żeby w sposób mechaniczny, tak jak to często słyszymy na ulicy, jak to słyszymy w tramwaju, w autobusie, w pociągu: Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria, i zaraz potem wiązanka, i zaraz potem bluźnierstwa. Jest to nadużywanie imienia Pańskiego. Jest to wulgaryzm, jest to profanacja imienia Pana Jezusa Chrystusa. To być nie powinno w ustach wierzących ludzi. Imię Jezus jest zbyt wielkim imieniem, zbyt wielki autorytet Bóg zawarł w imieniu Jezus, żebyśmy je do powszedności sprowadzali, żebyśmy je za powszednie mieli, żeby z byle powodu, błahych powodów pojawiało się to imię na ustach naszych. To imię powinno się pojawiać wtedy, gdy powinniśmy je wypowiadać z powagą, w świadomości, kto je nosił. Z szacunkiem, z czcią. Nadawać mu taki autorytet, nadawać mu taką wartość, taki ciężar, jaki nadał mu sam Bóg. A Biblia powiada, że imię Jezus jest imieniem, na dźwięk którego wszystko, co na niebie, skłania swoje kolano. I wszystko, co na ziemi, skłania swoje kolano. I wszystko, co pod ziemią, składa swoje kolano. Pamiętam, gdy na ten temat nauczałem w zborze w Ustroniu. To lata temu. I pamiętam wydarzenie, które potem zostało przedstawione przez jedną z sióstr. Po tym usługiwaniu wróciła do domu, a problem jej polegał na tym, że miała męża alkoholika. Może nie alkoholika w tym sensie alkoholika, żeby podlegał już leczeniu, terapii, ale upijał się. A gdy się upił, był bardzo dokuczliwy. A o ile dobrze pamiętam, mieli wtedy już dwoje czy trzecie dziecko. To trzecie dziecko akurat było małym, dopiero co się urodziło, było jeszcze niemowlęcie. I tego wieczoru po wysłuchaniu zwiastowania na temat mocy imienia Jezus, ona wróciła do domu. A gdy wróciła do domu, męża nie było. W związku z tym zajęła się tym małym swoim dzieckiem, zaczęła je kąpać, karmić i wtedy gdzieś o godzinie 11 usłyszała radosny śpiew alkoholika idącego ulicą. Jej małżonek wracał do domu, oznajmiając, że wraca poprzez śpiew. I gdy przyszedł, ponieważ bywał dokuczliwy w takich przypadkach, również i teraz, ona tam kąpała to dziecko, on przyszedł i zaczął jak to, powiedzmy, alkoholik czy człowiek pijany, zaczął się z niej naśmiewać i znowu tam byłaś u tych świętych, u tych kociarzy i znowu, a pomodliła się za mną i tak dalej, ona wzięła to dziecko, poszła do pokoju, żeby je tam przewijać, on poczłapał za nią. I gdy znowu już jej tam dokuczył na tyle, że nie mogła go znieść, wzięła to dziecko i poszła z nim do trzeciego pokoju, do sypialni, gdzie miała to dziecko układać do snu, ale słyszy, że on znowu tam za nią człapie i znowu coś tam mamroczy i marudzi. I ona po prostu już psychicznie tego nie mogła do końca przytrzymać i gdy on stanął w drzwiach i znowu zaczął ironizować, ona z tym dzieckiem na ręku zwróciła się do niego wprost: w imieniu Jezusa Chrystusa zamilknij. I nagle szczęka mu opadła, ręce mu opadły, stanął i oczy wybałuszył, stał jakąś chwilę jak sparaliżowany, a potem się odwrócił i poszedł w drugą stronę. Poszedł do swojego pokoju i położył się na tapczan na znak. Ona dziecko położyła do snu i nasłuchuje, co się dzieje. Cisza. Martwa cisza. Przestraszyła się do tego stopnia, że myślała, że spowodowała atak serca u swojego męża. Cichutko więc zagląda do pokoju, a on leży na tapczanie z otwartymi oczami i prawie zdaje się nie oddychać. Poszła do swojego pokoju, padła na kolana i woła: Boże, przebacz mi, co ja zrobiłam. Ratuj mojego męża. I mówi, nie wie, jak długo to trwało, ale długo, gdzieś po północy, późno po północy, słyszy, że drzwi się do jej pokoju otwierają. I tam, gdzie klęczała, słyszy, że on podchodzi. Spodziewała się, że prawdopodobnie z pięściami teraz zostanie zaatakowana. Tymczasem jej mąż uklęknął obok niej. I resztę już wiecie. Myślę, że na pewno go znacie. Gdybym powiedział, jak się nazywa, to byście wiedzieli, o kogo chodzi. Chodzi o Edwarda Błahuta. Niektórzy go znacie. Edward Błahut. Tak się właśnie nawrócił. Gdy w twarz żona mu powiedziała: w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że w tym imieniu zawarta jest moc Boga. Jak to się stało, że Boży Syn otrzymał imię Jezus? Zacznijmy od genezy, zacznijmy od początku. Jak to się stało, że Boży Syn nosił i nosi imię Jezus? Czy był to kalendarzowy przypadek, tak jak wiele mam, czy ojców wynajduje imiona dla swoich dzieci? Aha, dzisiaj się urodziła moja córunia, a dzisiaj jest akurat Beatki, więc będzie miała na imię Beatka. Nie, Jezus w ten sposób nie otrzymał imienia. A może była to wola rodziców albo krewnych, zebrali się krewni, rodzice i najpierw się pokłócili, bo ten chciał, żeby była Beata, ten chciał, żeby była jakoś tam Agata, ale w końcu no, jakimś tam targiem przy kieliszku się porozumieli i uzgodnili, no więc w związku z tym będzie nosić takie imię. Nie, tak też nie było. A może to była moda dni? Bo wiecie, że w zależności od tego, jakie imię jest modne, to fale dziewcząt noszą te imiona, albo tabuny mężczyzn noszą to imię. W zależności od tego, kto jest modny. Pamiętacie, swego czasu był taki bardzo modny film Tasiemcowy Izaura. I pamiętacie, że co drugie dziecko wtedy było, nosiło imię Izaura. I tak dalej, i tak dalej. A więc w zależności od mody także imiona są nadawane. Ale jeśli chodzi o imię Jezus, to nie to decydowało. Sam Bóg Ojciec zadecydował, że Jego Syn ma nosić imię Jezus. Ewangelista Łukasz to zapisał bardzo wyraźnie. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wiersz 31. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wiersz 31. W wierszu 31 czytamy, w wierszu 31 czytamy tak oto. Powiada anioł Gabriel do Marii, gdy zwiastował jej, iż pocznie i porodzi syna. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Poczniesz, porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Nadasz mu imię Jezus. A zatem to Bóg był tym, który zadecydował, iż Jego Syn nosić będzie imię Jezus. I oto ewangelista Marek, może jeszcze wcześniej powiem, a może przejdźmy do tego, żeby troszeczkę skrócić czas. I oto ewangelista Marek powiada tak, w 16 rozdziale, w 17 wierszu. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Jest to zapis, jest to stenogram mowy Pana Jezusa. Pan Jezus sam powiada, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim. W imieniu moim. To znaczy w jakim imieniu? W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu moim. I potem wymienia Pan Jezus, co mogą Jego naśladowcy, ci, którzy uwierzyli, czynić w Jego imieniu. I wśród tych czynów, które mogą czynić, na pierwszym miejscu jest demony odrzucać będą. Na pierwszym miejscu demony odrzucać będą. I tak jak powiedziałem, pierwszy Kościół doskonale to zrozumiał. Pierwszy Kościół, pierwsi chrześcijanie doskonale to rozumieli. Dlatego uzdrowienia działy się nie w imieniu czyimś tam, nie w imieniu kościoła, nie w imieniu prezbitera, nie w imieniu pastora, ale uzdrowienia dokonywane były w imieniu Jezus. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich wyraźnie nam to pokazuje. Gdy Jan i Piotr, ci, którzy usłyszeli o imieniu Jezus, że w imieniu Jezusa to i to będzie czynione, teraz oto zostali skonfrontowani z sytuacją. Zostali skonfrontowani z sytuacją człowieka chromego od 40 lat. I oto czytamy w trzecim rozdziale, w 6 wierszu Dziejów Apostolskich. I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. I oto popatrzcie, co jest dalej powiedziane. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Jest tu widoczne odwołanie się do imienia Jezus. Jest tu wyraźne odwołanie się do imienia Jezus. I teraz zwróćcie uwagę na jeszcze jeden fakt, zanim pójdziemy dalej. Zwróćcie uwagę na fakt, iż uczeni w piśmie, faryzeusze i saduceusze byli oburzeni, że tacy prości ludzie, bez wykształcenia teologicznego, jak Piotr i Jan nauczają. Oni nie byli oburzeni, że oni nauczają w ogóle. Ale oni byli oburzeni, że oni nauczają w imieniu Jezusa. Gdyby byli nauczali w imieniu jakiegoś tam Buddy, to prawdopodobnie mieliby przyzwolenie. Gdyby nauczali w imieniu jakiegoś rabina, to prawdopodobnie słyszeliby oklaski. Ale dlatego, że nauczali w imieniu Jezusa, zostali za to zganieni i zakazano im nauczania w imieniu Jezusa. Nie powiedziano im, nie wolno wam w ogóle nauczać. Nie powiedziano im, nie wolno wam wcale nauczać. Tylko posłuchajcie, co im powiedziano. W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, w 18 wierszu jest zapisany nakaz skierowany pod adresem Piotra w kontekście nauczania. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Interesujące, że nieprzyjaciel bał się nauczania w imieniu Jezusa. Że można było cokolwiek inne, o czymkolwiek, w czymkolwiek innym imieniu nauczać, ale nie wolno było nauczać w imieniu Jezusa. Popatrzcie także na rozdział, na ten sam rozdział, na wiersz drugi. Na wiersz drugi. Oburzeni, zdenerwowani, źli, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ich to drażniło, że to się wszystko dzieje w imieniu Jezusa. Nieprzyjaciel nie boi się ani nazwy Kościoła, nie boi się tego, czy jeszcze innych argumentów. Nieprzyjaciel drży przed imieniem Jezus. Drży przed imieniem Jezus. Mówię wam, że tak jest. Że imię Jezus wywołuje dziwne reakcje. To jest zdumiewające, że no powiedzmy sobie, wszyscy ci, którzy gdzieś tam mają do decydowania, załóżmy w telewizji, na temat Dalai Lamy potrafią rozmawiać, na temat Buddy mogą rozmawiać, każdy film mogą na ten temat wyświetlać, ale wystarczy wspomnieć, że tu mowa jest o Jezusie, natychmiast jest reakcja. Myśmy to wielokrotnie, ja tego wielokrotnie doświadczałem. Gdyśmy prowadzili rozmowy na temat programów telewizyjnych, gdyśmy prowadzili rozmowy w Sejmie na temat ustawy o Kościele Ziemiosiątkowym, w Senacie, gdyśmy się spotykali z posłami, gdyśmy się spotykali z decydentami, to o wszystkim z nimi można było porozmawiać. O medytacji. Ale wystarczyło powiedzieć coś o Jezusie natychmiast. To co, panowie, może kawy? Od razu się zmieniany był temat. To imię powodowało jakąś dziwną i powoduje dziwną reakcję. Spróbujcie z kimś w przedziale porozmawiać na temat Jezusa. To albo wychodzi, albo panie, daj pan spokój. Jezus, to imię wywołuje dziwne reakcje u niektórych ludzi. To nie oni są nawet, powiedziałbym, do końca temu winni. Winien jest wróg, który boi się mowy o imieniu Jezus. Boi się mowy o imieniu Jezus, bo on wie, co Bóg zawarł w imieniu Jezus. I muszę wam powiedzieć, że doświadczyłem w życiu, w przeciągu mojej służby, wielokrotnie niezwykłych zjawisk wtedy, gdy z wiarą po cichu albo głośno wypowiadaliśmy imię Jezus. Taki oto przykład. Już go kiedyś chyba tutaj nawet z tego miejsca mówiłem. Gdy jeszcze w Polsce nie panował poprzedni system, gdy ewangelizowanie w miejscach otwartych czy publicznych, tak to nazwijmy, choć to nie jest adekwatne słowo i niewłaściwe słowo, gdy jeszcze to było absolutnie niemożliwe, jakoś tak się stało, że w roku 1980 zbór w Przemyślu znalazł łaskę w oczach decydentów i pozwolili temu zborowi zorganizować ewangelizację w Wojewódzkim Domu Kultury. Wtedy były jeszcze inne czasy. Wyobraźcie sobie, że powiesili tylko dwa plakaty na terenie miasta. I oto za 20 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa sala mieszcząca około 600-700 osób była full. Pełna. Była pełna. Ja muszę powiedzieć, że gdy zostałem zaproszony na tę ewangelizację, myślałem, że może przyjdzie tam 10-15 osób, a resztę to będą zborownicy i że te 15-10 osób się zgubi i że nie będzie problemu z usługiwaniem. Tymczasem Gdyśmy się za 10 minut szósta zjawili na tej sali, sala była przepełniona ludźmi, a zborowników w ogóle między tym tłumem widać nie było. I oto stanąłem tak z przodu przed sceną na moment i popatrzyłem na tych ludzi i muszę wam powiedzieć, ponieważ to było pierwszy raz, że się przestraszyłem. Myślałem, jak ja będę teraz do tych ludzi usługiwał, bo nigdy do takiego tłumu niewierzących ludzi wtedy jeszcze do tej pory nie usługiwałem. I ja, i pastor, i zdaje się więcej osób oprócz mnie, siedzieliśmy w jakimś takim dziwnym naprężeniu. Cała sala zresztą odczuwałem, że znajduje się pod jakimś takim dziwnym jakby, no, w takim naprężeniu, w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Byliśmy stremowani, byliśmy skrępowani. Mówiłem się, Panie, jak ja mam teraz tym ludziom usługiwać? Co ja mam teraz mówić? Jak ja teraz wyjdę na scenę? Co ja mam mówić? Pomóż mi, Panie. I Bóg wysłuchał moją modlitwę. Na czym to polegało? Nie tylko moją, pewnie innych osób, które się także struchlały, modliły. Bo oto nagle kurtyna się raptownie rozsunęła, a tam ukazała się kula ziemska, oczywiście zrobiona, namalowana, wycięta kula ziemska z konturami poszczególnych kontynentów i wzdłuż kuli ziemskiej taki jaskrawy napis Jezus. I reżyser światła rzucił snop światła raptownie na tę kulę ziemską, na ten napis. I wtedy w sali rozległ się szmer. Jezus. Mówię wam tak, jakby atmosfera się nagle rozładowała. Zupełnie się wszystko jakby padło. O, wtedy wstałem, głosiłem. Nie wiecie, kto się wtedy nawrócił? Olechnowicz. Pytacie, kto to jest? No, najlepszy cukiernik w Przemyślu. Jak będziecie w Przemyślu, zajdźcie do niego na pączki, palce lizać. Z całą rodziną, z żoną, z synem, a syn jego jest pastorem zboru w Gorzowie Wielkopolskim. Jest mój duchowy syn. A więc wtedy się nawrócili. Nie tylko oni zresztą. Nawróciły się także inne osoby. Wszystko było, jak mówię, było napięte, sprężone, ale imię Jezus rozładowało sytuację. Takich sytuacji miałem w życiu wiele, kiedy imię Jezus sprawiało, że coś pękało, coś padało, coś się usuwało, a przychodziło zwycięstwo. A zatem to nie jest Jezusowi imię Jezus nie zostało dane po to, żeby ludzie nieodpowiedzialni mogliby wymawiać Jezus Maria. Jezus Maria. Och, Jezus Maria. Nie po to, żeby bezcześcić, profanować to imię. Zostało ono dane po to, ponieważ w tym imieniu Bogu się upodobało zawrzeć moc, autorytet, władzę. I teraz tak. Jak wiecie, Jezus przekazał, dał swojemu Kościołowi prawo powoływania się na Jego imię. Pan Jezus powiedział, w imieniu moim możecie robić to, możecie robić tamto, a więc otrzymaliśmy przyzwolenie w sposób odpowiedzialny, świadomy posługiwać się autorytetem imienia Jezus. I to jest ten nowy element, który się pojawia w działalności, w walce duchowej pierwszych chrześcijan. To jest to błogosławieństwo, ten przywilej, który nam został dany jako Kościołowi przez Jezusa Chrystusa, że możemy się powoływać na Jego autorytet. Co to znaczy powołać się na autorytet imienia Jezus? To znaczy powołać się na Niego samego. To znaczy powołać się na Niego samego. Jeśli mówimy w imieniu Jezusa przychodzę, no to tak, jakbyśmy byli przez Jezusa wysłani. No, nie wiem, jakiego przykładu użyć, ale jestem przekonany, że gdybyście poszli do pierwszego lepszego urzędu i powiedzieli tak oto: Panie szanowny, przychodzę tu w imieniu pastora Michała Chydzika. To kto to taki? Albo ktoś by tam popatrzył na was i powiedział: co? I mielibyście problemy, bo by wam pewnie nie załatwił sprawy. Ale jeśli byście tam przyszli i powiedzieli: przychodzę tu w imieniu Jana Pawła II, gwarantuję wam, że na baczność staną przed wami. A gdy będziecie odchodzić, jeszcze was w palec pocałują. Bo za tym imieniem, czy za tym imieniem stoi cały szacunek dla Niego. Cały szacunek dla Niego. No, myślę, że gdybyście przyszli w imieniu Buzka, to prawdopodobnie Buzek na wózek wywołali za wami, byście odchodzili. Bo też autorytet tego człowieka no nie jest taki, choć tak być nie powinno, ale nie jest taki, jak być powinien. Gdybyście przyszli w imieniu Kwaśniewskiego, to zależy, na kogo byście trafili. Ale prawdopodobnie, gdybyście przyszli w imieniu Jana Pawła II, to bez względu na to, na kogo byście trafili, to jak mówię, w palec by was jeszcze potem pocałował. A my przecież przychodzimy nie w imieniu Jana Pawła II, ani w imieniu prezydenta Busha, ani Kwacha Kwaśniewskiego, ani Buzka, tylko przychodzimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A popatrzcie, co Paweł mówi na ten temat. I na tym zakończymy. Popatrzcie, co Paweł mówi na ten temat. Gdy otwieramy list do Efezjan, to czytamy, jak Paweł postrzegał Jezusa. Jak Paweł postrzegał Jezusa. Pierwszy rozdział od 20 wiersza. Paweł powiada tak: jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Widzicie, tu są zawarte przeogromne prawdy. Jest mowa o imieniu Jezus, które jest ponad wszelkie imię. A popatrzcie do listu do Filipian. Do listu do Filipian, rozdział drugi listu do Filipian. I tam jest mowa także o Jezusie. Może dla skrócenia czasu czytajmy od 9 wiersza. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I znowu tu jest mowa o autorytecie imienia Jezus, o mocy, o znaczeniu imienia Jezus. O znaczeniu imienia Jezus. Dlatego mówimy, nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dlatego nie ma innego imienia na ziemi, ani na niebie, przez które moglibyśmy zanosić nasze modlitwy do Ojca. Dlatego też nie ma innego imienia pod niebem, ani na niebie, które byłoby tak respektowane przez złe demoniczne, przez duchy złe, jak imię Jezus. Przyznam szczerze, że ja nie znam przypadku, by kiedykolwiek wychodził demon albo odrzucony został demon jeśli nie było użyte z autorytetem imię Jezus. Czytałem kiedyś takie świadectwo misjonarza, albo opowiadał, ja już nie pamiętam dokładnie. Działo się to gdzieś na polu misyjnym. Szło dwóch ludzi. Misjonarz chrześcijański i muzułmanin. I spierali się, która religia jest lepsza. Chrześcijańska czy islam? Jeden drugiego przekonywał. Chrześcijanin mówił, ależ człowieku, my mamy piękne budowle. A tamten odpowiada, my wcale nie mamy brzydszych, jeszcze piękniejsze. Ale my mamy kapłanów, my też. Ale my mamy liturgię, my też. My mamy Jezusa, a my mamy Mahometa. I nie mógł go w żaden sposób przekonać. I tak się sprzeczali. Ale w imieniu Jezusa jest moc. O, my też wierzymy, że w imieniu naszego jest moc. I tak szli jeszcze jakiś czas i nagle na drogę wypadł człowiek opętany. Wyleciał gdzieś z buszu człowiek opętany i biegnie w ich stronę. I wiadomo, na co się zanosi. Oczy wyszły mu z orbit, ręce podniesione do góry i teraz oni stoją i nie wiedzą, co robić. No i ten chrześcijanin w końcu wpadł na taki pomysł. Mówi do niego, no idź teraz i zrób, co potrafisz. I on podchodzi do tego opętanego człowieka i w imieniu mojej religii wyjdź z niego demonie. A tamten zaczyna wykazywać agresywność. W imieniu Mahometa, wyjdź! A tamten już się prawie na niego rzuca. I gdy już był prawie, że w jego rękach, a wiecie, człowiek opętany ma zdwojoną moc. Przypomnijcie sobie synów z Cewy, siedmiu synów z Cewy, jednego człowieka opętanego. I gdy już prawie był przez niego napadany, nagle krzyknął, w imieniu Jezusa! Tamten w tym momencie został rozwiązany. No i wtedy podchodzi chrześcijanin, pyta, no i jak się mają sprawy? Módl się za mną do Twojego Pana Jezusa, żeby mi grzechy moje przebaczył. Więc w imieniu Jezus, drogie siostry, drodzy bracia, jest moc. To nie daremnie śpiewamy, tylko imię Jezus. Tylko imię Jezus. Czy znasz to imię, w którym jest zbawienie? Imię Jezus tchnie ciągle świeżą wonią. Drugi element, o którym tylko wspomnę, bo już swego czasu usługiwałem na ten temat. Drugi element, na który powoływano się, czy Biblia mówi, że powinniśmy się powoływać, jest krew Pana Jezusa Chrystusa. Gdy otwieramy Apokalipsę, objawienie świętego Jana, to w objawieniu świętego Jana spotykamy w 12 rozdziale świadectwo, w 10 wierszu świadectwo o tym, że szatan został zrzucony jako oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed Bogiem. I że zstąpił na ziemię z wielkim gniewem i ze wielką złością. I jest nawet powiedziane biada mieszkającym na ziemi, albowiem zstąpił do was diabeł z wielką złością i z wielką nienawiścią. Ale zwróćcie uwagę na wiersz 11. W wierszu 11, choć szatan z wielką złością, z wielką nienawiścią zstąpił na ziemię i generalnie rzecz biorąc dla ziemi biada, biada dla ziemi, ponieważ zstąpił na nią diabeł z wielką nienawiścią i złością. Popatrzcie, co powiada wiersz 11. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Tu jest podkreślone, co jest gwarantem zwycięstwa, to czytamy krew baranka. Krew baranka. I kochani, musimy się także uczyć odwoływać się do krwi baranka. I chcę wam powiedzieć, że diabeł nienawidzi naszego odwoływania się do krwi baranka. Kiedyś, gdy byłem w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam już za którym to razem było, czytałem w gazecie wynurzenia, świadectwo jakiegoś satanisty, który pisał, że dla nich, szatanistów, krew Jezusa znaczy tyle samo, co krew przejechanego psa na ulicy. A więc diabeł dąży do sprofanowania, do zlekceważenia krwi Chrystusa. Dlaczego? Bo to jest tajemnica duchowa. Nie potrafimy tego do końca wytłumaczyć. W krwi Pana Jezusa świadectwo mocy, jaka świadectwo tego, co się dokonało na krzyżu Golgoty. Ja może kiedyś w swoim czasie wygłoszę kazanie, noszę to w sercu, ale jeszcze widocznie Pan uznał, że nie powinienem tego robić. Na razie o tym, co mówi krew Jezusa. A wiecie, że Biblia mówi o co najmniej dwóch osobach, których krew mówiła i których krew mówi. To jest krew Abla i krew Pana Jezusa. Z tym, że różnica jest zasadnicza. Krew Jezusa mówi lepsze rzeczy i krew Jezusa głośniej mówi niż krew Abla. Tego człowiek, który tylko się rozumem kieruje, oczywiście nie zrozumie. Ale odwoływanie się do krwi Jezusa ma niezwykle duchową wartość, ogromne duchowe znaczenie. Ja nie potrafiłbym diabłu nigdy udowodnić, że moje grzechy zostały mi przebaczone, gdybym się nie odwoływał do krwi Jezusa. Ja nigdy bym nie potrafił. Mówię wam, że w moich doświadczeniach w walce z demonami miałem zawsze problemy wtedy, gdy zapomniałem poprosić Pana Jezusa o osłonę świętej krwi, gdy przystępowałem do uwalniania kogoś z demonicznego opętania. A więc jest w tym niezwykła tajemnica, jeśli my wierzymy w możliwości, w moc krwi Jezusa. Dlatego dla satanistów krew Jezusa znaczy tyle samo, co krew rozjechanego psa. Ale dla mnie krew Jezusa mówi o lepszych rzeczach, wspaniałych rzeczach, że moje grzechy zostały mi przebaczone. Że moje grzechy zostały przebaczone. O lutrze przecież mówi się i przypuszczam, że wielu z was to opowiadanie o nim słyszało. I to jest nawet pokazywane chyba w celi w Wittenberdze, gdzie on siedział. Turyści to zwiedzają, widzą. Siedział i coś tam pisał i wtedy przychodzi diabeł z wielkim zwojem. W sposób widzialny, wizualny mu się ukazał. Tak, on się potrafi ukazać. I to w różnoraki, pod różnoraką postacią. Przychodzi i przynosi ogromny zwój pod pachą. I wtedy Luther pyta diabla, cóż tam takiego masz napisanego? Ha, zaczął chichotać. Tu są wymienione na sąd ostateczny wszystkie twoje grzechy i grzeszki i skorzystam z tego, żeby cię oskarżać. Tu są dowody przeciwko tobie. Tu jest ta czarna teczka Tymińskiego. Tu są dowody. Wykorzystam je w odpowiednim czasie. A Luther podobno zapytał, a możesz mi to pokazać? Oczywiście, sprawdź sam, czy to są twoje. I czyta, i rzeczywiście wszystko to, co robił, kiedy był dzieckiem, nawet te jabłka kradzione z ogrodu sąsiadów tu są wpisane. Te brzydkie słowa, te kłamstwa od dzieciństwa, wszystko, absolutnie wszystko tu jest tu zapisane. No i co? Twoje czy nie twoje? No cóż, prawda, wszystko moje. Wszystkie moje grzechy. Jak ty to wszystko zapisałeś? Ha, jeszcze więcej, o których ty nie wiesz. No i zasmucił się, podobno wielki reformator Marcin Luther. No cóż, prawda jest taka, że to rzeczywiście wszystko moje grzechy. Przez chwilę się zamyślił i pogrążył w modlitwie. a diabeł rechotał i skakał wokół niego. A w końcu umoczył pióro w czerwonym atramencie, który stał na jego biurku. I tym piórem przekreślił cały ten zwój w jedną i w drugą stronę. I napisał w jedną i w drugą stronę: krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyściła mnie z wszystkich moich grzechów. Masz to, diable, wynoś! I podobno rzucił jeszcze za nim kałamarzem. I podobno na ścianie do dzisiaj jest ślad po atramencie. Wiesz, co masz robić, gdy przychodzi, żeby cię oskarżać? Odwołaj się do krwi Jezusa Chrystusa. Imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko imię Jezus, tylko imię Jezus, tylko imię Jezus. Halleluja, tylko święta krew Jezusa, tylko święta krew Jezusa zmywa wszelki grzech. Może na tej sali dzisiaj po południu, wieczorem, przy zachodzącym słońcu jest ktoś, kto aż do tej pory ciągle jeszcze nie ma w sercu swoim wewnętrznego przekonania, że grzechy jego zostały mu przebaczone przez świętą krew Jezusa, zmyte, że jego serce ciągle jeszcze nie jest białe, oczyszczone, albo było kiedyś, a na skutek pewnych wydarzeń, zdarzeń, znowu zostało skalane, zabrudzone, zanieczyszczone. I może dzisiaj chciałbyś odwołać się do świętej krwi Jezusa i poprosić Syna Bożego: przebacz mi, Panie Jezu, oczyść mnie Twoją świętą krwią, serce czyste stwórz we mnie, o Panie. Może chciałbyś się dzisiaj do Niego taki sposób odezwać? Może chciałbyś Go przeprosić za coś w Twoim życiu, co spowodowało, że ta droga święta krew została sponiewierana, zdeptana? Może chciałbyś Go za to poprzeprosić? Zrób to. Zróbmy to. Módlmy się więc jeszcze raz społecznie, razem, półgłosem, a także módl się w tej liczbie także i Ty. Wyznaj swój grzech. Jeśli byśmy wyznali nasz grzech, wierny i sprawiedliwy jest Bóg, aby nam grzechy nasze przebaczył. I poproś o przebaczenie. I poproś o przebaczenie. Piotr zawołał: Panie, odejdź ode mnie, bo jest człowiek grzeszny. Ale Jezus nie odszedł, bo nie chciał zostawić Piotra w takim stanie, bo nie byłoby żadnego ratunku dla Piotra. Jezus pozostał i pomógł Piotrowi, przebaczył. Jezus nie chce odejść od Ciebie, pozostać chce przy Tobie, aż Go przeprosisz. Łot na krzyżu powiedział: Panie, wspomnij na mnie. I Pan wspomniał na niego. Westchnij do Pana, zawołaj do Pana. Tak, Panie, przebacz, oczyść. O Panie, serca czyste w każdym z nas twórz, Panie. Przyjmij nas, Panie. Przyciągnij nas ku sobie, Panie. Hallelujah.